Kochane siostry i bracia, przywożę pozdrowienia z Konstantynowa i z Pabianic, bo od niedawna jestem też pastorem w Pabianicach. Tam pastor zrezygnował i ja wszedłem na jego miejsce, a właściwie Bóg mnie tam postawił, więc uczę się takiej nowej roli podwójnego pastora. Bliżej, okej. Ja tu już u was parę razy głosiłem słowem, nie wiem czy mnie pamiętacie. Moja córka mówi: tata, my mamy 3 mieszkania. Jedno to jest nasze mieszkanie, w którym mieszkamy. Drugie to jest mieszkanie, działka u dziadków, czyli teściów moich. A trzecie to jest w Wiśle. Więc ja tutaj się czuję jak u siebie. Już byliśmy kilka razy na wypoczynku. Nie za każdym razem na nabożeństwie, ale moja córka mi uświadamia, że to jest nasz trzeci dom. Także witam was w moim domu, w naszym rodzinnym domu. Kochani, wiem, że kochacie Pana, że dużo doświadczyliście z Bogiem, że dużo doświadczacie z Bogiem, że Bóg to nie jest dla was historia, tylko że to jest dla was codzienność. I bardzo sobie cenię tę społeczność, którą tutaj macie, bo wiele mogę od was też sam zaczerpnąć. Od Boga przez was, chociaż nie znam osobiście większości z was, to jednak tą atmosferę duchową, która towarzyszy waszej służbie tutaj, odczuwam bardzo tak pozytywnie. I nie przyszedłem was pouczać, ale chcę się z wami podzielić tym, co Bóg poucza nas w swoim słowie, w jednym takim bardzo szczególnym rozdziale Księgi Jozuego. W 22 rozdziale Księgi Jozuego i za chwilę sobie go przeczytamy. Troszkę więcej sobie dzisiaj przeczytamy. Ja nie lubię na kazaniach dużo czytać, ale dzisiaj w tym temacie wierzę, że będzie dobrze, jeśli przeczytamy sobie dłuższy fragment. Księga Jozuego to księga opowiadająca o tym, jak Boży lud wchodził w swoje dziedzictwo. I to się wszystko działo historycznie, i to się wszystko działo fizycznie. W konkretnym geograficznym punkcie, konkretni ludzie. To jest pewna historia spisana tutaj, którą można było zaobserwować. Ale dla nas nie najciekawsza jest sama historia, tylko lekcja, którą Bóg nas poucza przez tę historię. Wiecie, odkryłem ku mojemu zdumieniu, że Jozue w tej księdze symbolizuje Ducha Świętego. Jozue zawsze towarzyszył Mojżeszowi, tak jak Duch Święty zawsze w służbie towarzyszył Jezusowi na ziemi. I kiedy Mojżesz umarł, pałeczkę po nim, że tak powiem, po naszemu, to też się mówi pałeczkę, że się przyjmuje? Pałeczkę po Jezusie przejął kto? Duch Święty. Jezus mówi: ja odchodzę, Ojciec pośle wam innego pocieszyciela. Mojżesz umarł, pałeczkę po nim przejął Jozue. I Mojżesz wyprowadził Izraelitów z Egiptu, czyli odciął ich od świata. Egipt symbolizuje świat. Ale Jozue wprowadza Izraelitów do dziedzictwa, do ziemi obietnicy. Czyli można powiedzieć, przekładając to na duchowe prawdy dotyczące nas, Duch Święty, którego symbolizuje Jozue, wprowadza nas w nasze dziedzictwo, które Jezus już nam zapewnił. Już nam wywalczył, już nam wypracował. Ta ziemia czeka, ta ziemia jest gotowa. I tak jak wtedy ta ziemia była gotowa i oni musieli po prostu wejść, oczywiście musieli wykonać pewną pracę, ale to już na nich czekało. Mlekiem i miodem płynąca ziemia, tak? Dorodne owoce, pamiętamy jak 12 wysłanników je oglądało, niosło z trudem. Więc ta księga jest opisem tego, w jaki sposób my wchodzimy w nasze dziedzictwo, już nam zgotowane przez Pana Jezusa Chrystusa, Jego doskonałą ofiarą na krzyżu, gdzie wszystko, co jest dla nas potrzebne, się wykonało, gdzie cały nasz dług został spłacony, gdzie zostało nam zapewnione wejście do nieba, gdzie odebrane zostało diabłu prawo, żeby mógł wpływać na nasze życie. On się z tym, co się stało na krzyżu, nie chce zgodzić i on jak intruz wcina się w nasze życie, ale wiedzmy, że robi to bezprawnie. On robi to bezprawnie, bo ktoś mu to prawo odebrał. Jezus odebrał diabłu prawo do nas nie po to, żeby mu z powrotem to prawo od czasu do czasu na chwilę udzielić. Diabeł zawsze, kiedy do nas przychodzi, przychodzi bezprawnie. Oczywiście nasze błędy, nasze cielesne postępowanie, nasze grzechy ułatwiają mu, żeby nas oszukiwał, ale nie dają mu prawa. Tylko ułatwiają mu jakby jego próby oszustwa. Cóż jest jego bronią? Kłamstwo, kłamstwo i oszczerstwo. To jest jego broń. Więc Księga Jozuego jest dla mnie niezwykłą księgą, bo pokazuje mi też, że abyśmy weszli w nasze dziedzictwo, a żebym ja i ty, żebyśmy mogli wejść w Boże obietnice, które zostały nam darowane, drogie, bogate Boże obietnice, to się nie dzieje samo przez to, że się dobrze wyśpię i wchodzę w Boże obietnice, prawda? Zauważyliście już to. To się dzieje przez pewne planowanie, przez pewien trud i przez walkę. I chociaż to wszystko jest za darmo od Boga, to wszystko Jezus nam wypracował, to nie spada na nas z nieba jak manna, bo pamiętacie, jak oni przeszli przez Jordan, manna przestała lecieć. Manna przestała spadać, odtąd musieli sami sięgać po owoce, które rodziła ta obiecana ziemia. Więc te owoce są dla nas dostępne, ale my też z siebie musimy coś dać, o czym dobrze wiecie. To tylko tak tytułem wprowadzenia do kontekstu tej księgi i chcę z wami za chwilę ten rozdział przeczytać. 22 rozdział opisuje pewną, właściwie to jest końcówka księgi Jozuego, opisuje moment, zaraz sobie to przeczytamy, gdy Jozue odprawia już 2,5 plemiona za drugiego brzegu Jordanu. Tak, pamiętamy historię. Ruben, Gad i połowa plemienia Manassesa. Tak? Oni mieli przydział nadany jeszcze za Mojżesza po wschodniej stronie Jordanu. Na chwilę musiałem sobie przypomnieć mapkę. Po wschodniej stronie. Ale ponieważ do zdobycia była cała zachodnia część, większość mężczyzn, nie wszyscy, ale większość mężczyzn, czy duża część z tamtych plemion przeszła razem z Jozuem na zachodni brzeg i razem z nimi zdobywali tę ziemię. I kiedy podbój został już zakończony, Jozue odprawia te 2,5 plemiona, chwaląc ich, że bardzo pięknie się sprawili, że przez tych ileś lat, bo to trwało kilka lat, to wejście w obietnicę to nie była jedna bitwa i zakończony temat, tylko to była bitwa po bitwie, bitwa po bitwie. Czasem była porażka, pamiętamy historię z Achanem albo historię z Gibeonitami. To może nie była taka wyrazista porażka, ale pewien błąd. Ale jednak Bóg wszystko obraca ku dobremu. Bóg sprawia, i my żyjemy w Nowym Przymierzu, gdzie Bóg sprawia, że wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga kochają. Bardzo dziękuję. Wow, szklanka wody. Pierwszy raz w życiu ktoś mi podał za kazalnicą szklankę wody. Bracie kochany, twoje zdrowie. I Jozue dziękuje im i błogosławi ich i odprawia ich, mówiąc, że bardzo dobrze się sprawili. I teraz czas już wracać do domu, czas na odpoczynek, czas wrócić do rodzin, czas te wielkie, bogate łupy, które zdobyli, żeby podzielić też z tymi, którzy zostali, jakby na straży, po tamtej stronie z kobietami i z dziećmi. I te plemiona wracają i będę czytał z 22 rozdziału od 10 wiersza, dłuższy fragment. Wybaczcie, że dłuższy, ale spróbujmy się wszyscy skupić, żeby sobie tą scenę jakby jak najlepiej uzmysłowić, wyobrazić. Od 10 wiersza, 22 rozdział Księgi Jozuego. A gdy synowie Rubena, synowie Gada i połowa plemienia Manassesa przybyli do okręgów nadjordańskich w ziemi kananejskiej, zbudowali tam ołtarz nad Jordanem, ołtarz z wyglądu okazały. Czyli przybyli już nad Jordan. Byli przy przekraczaniu rzeki. I usłyszeli synowie izraelscy tę wieść. Oto zbudowali synowie Rubena, synowie Gada i połowa plemienia Manasesa, ołtarz na pograniczu ziemi kananejskiej w okręgach nadjordańskich po stronie synów izraelskich, czyli po zachodniej stronie. A gdy synowie izraelscy usłyszeli, zebrał się cały zbór izraelski w Silo, w innych tłumaczeniach, aby wyruszyć przeciwko nim na wojnę. Niesamowite. Może ja będę się zatrzymywał, wiecie, i tak, żebyśmy sobie to dokładnie wyobrazili i uzmysłowili. Dopiero co ramię w ramię szli i zdobywali ziemię obietnicy, pokonując swoich wrogów, wrogów bożych, wrogów Izraela. Dopiero co szli ramię w ramię i to wiecie, to nie tak jeden tydzień walczyli razem. Lata walczyli razem. Rozstali się z błogosławieństwem. Coś tam ci nad tą rzeką Jordan zrobili. Zbudowali pewien ołtarz. Izraelici, którzy byli po tej stronie, nie wiedzieli co, po co, jak, ale jak się dowiedzieli, że tamci zrobili coś innego, coś nowego, zaraz się zebrali razem w Shilo. Shilo to było miejsce, gdzie był przybytek pański, czyli tak jakby w imię Jahwe, tak jakby w Bożej obecności zebrali się. Po co się zebrali? Tu czytaliśmy przed chwilą. Żeby wyruszyć na wojnę. Który to jest wiersz? 12 wiersz kończy się. Na wojnę. Z kim wojnę? Z wrogami? Z kim na wojnę? Z nieprzyjaciółmi? Z własnymi braćmi, z którymi razem ryzykowali, z którymi razem ponosili trud, z którymi razem wiele lat walczyli, żeby wyegzekwować Boże obietnice. Rozumiecie duchowe prawdy, które za tym jakby się kryją i przez które Bóg coś nam chce pokazać. To nie byli jacyś tam bracia, to byli bracia, z którymi ramię w ramię przez całe lata dzielili trud i walkę. I wystarczyła jedna iskra i już chcą ze sobą walczyć. Czy widzicie, że to jest co najmniej dziwne? Czy nie wydaje wam się? Że to jest przynajmniej bardzo dziwne. Czytajmy dalej. Wysłali tedy synowie Izraelscy, 13 wiersz. Wysłali tedy synowie Izraelscy do synów Rubena, synów Gada i połowy plemienia Manassesa do ziemi Gilead, Pinehasa, syna kapłana Eleazara, a z nim 10 naczelników, po jednym naczelniku z każdego rodu, wszystkich plemion izraelskich. Każdy z nich był głową swego rodu pośród tysięcy izraelskich. A gdy oni przybyli do synów Rubena, synów Gada i połowy plemienia Manassesa do ziemi Gilead, przemówili do nich tymi słowy. Tak mówi cały zbór Pana. Cóż to za wiarołomstwo, którego się dopuściliście wobec Boga Izraelskiego, odwracając się dziś od Pana przez zbudowanie sobie ołtarza, aby podnieść dziś bunt przeciwko Panu? Czy nie dosyć wam grzechu z Peor, z którego się jeszcze do dnia dzisiejszego nie oczyściliśmy, a za który plaga dotknęła zbór Pana? Że wy dziś znowu odwracacie się od Pana, jeżeli wy dziś podnosicie bunt przeciwko Panu, On jutro zapłoni gniewem na cały zbór izraelski. Jeżeli ziemia, którą posiadacie, jest nieczysta, to przyjdźcie do ziemi, która należy do Pana, gdzie znajduje się mieszkanie Pana i osiedlijcie się między nami. Lecz nie podnoście buntu przeciwko Panu, nie podnoście też buntu przeciwko nam, wznosząc sobie ołtarz oprócz ołtarza Pana, Boga naszego. Czy gdy Achan, syn Zeracha, targnął się na to, co było obłożone klątwą, nie zwrócił się gniew przeciwko całemu zborowi izraelskiemu? A chociaż on był pojedynczym człowiekiem, to nie sam jeden zginął za swój grzech. Może dotąd. Czyli zebrali się Izraelici, żeby walczyć ze swoimi braćmi. Tysiące przeciwko tysiącom. Ale zanim wyruszyli już do tej walki, wysłali jeszcze delegację. Wysłali delegację, która miała dać, że tak powiem, ostatnie ostrzeżenie i upomnienie, może ostatnią szansę. Wysłali delegację, która zadała takie pytanie, ale to pytanie było też oskarżeniem. To nie było takie pytanie, co u was słychać. To nie było takie pytanie, po co żeście to zrobili. To było to pytanie, dlaczego się buntujecie? Dlaczego podnosicie bunt przeciwko Bogu? Co wy sobie wyobrażacie? Nie dość nam i wam lekcji, że bunt, że grzech, że bałwochwalstwo przynosi opłakane skutki. Izraelici pamiętali, co się stało po buncie Achana. To nie był bunt, może to był grzech, tak? Taki skryty grzech. Achan i jego rodzina, pamiętamy historię, tak? Po zdobyciu Jerycha przywłaszczyli sobie to, co było obłożone klątwą. A gdy sobie to przywłaszczyli, to stanowiło słaby punkt Izraela i nie mogli zwyciężać, i nie mogli zdobyć Aj. Pamiętamy mniej więcej tą historię, tak? Nie będziemy jej teraz czytać. Tu Izraelici przywołują drugą sprawę z nierządem. Kiedy Izraelici mieszali się z Moabitkami, te Moabitki ich odwodziły od kultu Jahwe, prawdziwego Boga, do kultu swoich różnych bożków. I tam była plaga, tam były konsekwencje tego bałwochwalstwa, tego nierządu. Izraelici, mając w pamięci to, że bardzo słono płaci się za odstępstwo od Boga, gdy tylko usłyszeli, że tamci robią coś, co wygląda na wiarołomstwo, na bunt, na nieposłuszeństwo, na bałwochwalstwo, zaraz zebrali armię, żeby ich wytępić. Wytępić. Ale zanim wyruszyli, żeby ich wytępić, posłali delegację i ta delegacja jakby daje im takie ostatnie ostrzeżenie. Co wy sobie myślicie? Co wy sobie myślicie? Ja na razie parafrazuję tylko tą historię, żebyśmy sobie zbudowali cały obraz. Jakim prawem budujecie tutaj sobie ołtarz, skoro jest tylko jedno miejsce kultu? Wiadomo, Bóg wyznaczył, że jest jedno miejsce kultu. Jedno miejsce składania ofiar. Jeden ołtarz, mówiąc w uproszczeniu. Ale przynajmniej w jednym miejscu. I oczywiście to było po tej stronie zachodniej Jordanu. Więc ta delegacja, w tej delegacji był Pinehas albo Pinhas, czyli ten, który ukrócił ten nierząd z Moabitkami, czyli człowiek, który miał autorytet, który jakby miał odwagę. Pamiętamy tą historię, tam na oczach całego zboru izraelskiego, jeden z Izraelitów przyszedł i dumnie wkroczył z Moabitką do swojego namiotu i to było takie jawne lekceważenie Bożej normy, Bożej zasady, tak? I ludzie byli zakłopotani, nie wiedzieli, co mają z tym zrobić. I Pinehas był bardzo bezkompromisowy. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię, ale w czasie, kiedy oni byli razem w namiocie, przebił jednym ruchem ich oboje. Ale było to bardzo nieprzyjemne zakończenie, ale skuteczne, bo zakończyło plagę. I zakończyło też odstępstwo. Bo nie chodziło tylko o to, żeby zakończyć plagę, ale żeby zakończyć przyczynę plagi, czyli odstępstwo, czyli nierząd. Tak wygląda ta historia. Więc między innymi wysyłają Pinehasa, który był taki gotowy do cięć chirurgicznych, że tak powiem. Który był gotowy, jeżeli będzie trzeba, do tego, żeby bardzo bezkompromisowo, a nawet krwawo, rozprawić się z tym, co jest zakałą w izraelskim obozie. I ta delegacja zadaje to pytanie. Czytajmy dalej. 21 wiersz i następne. Wtedy odpowiedzieli synowie Rubena, synowie Gada i połowa plemienia Manassesa naczelnikom nad tysiącami izraelskimi mówiąc: Bóg nad bogami, Pan. Bóg nad bogami, Pan. On wie, a Izrael niech się dowie, jeśli się to stało przez bunt czy przez wiarołomstwo wobec Pana, to niech nas dziś nie oszczędza. Jeżeli zbudowaliśmy sobie ołtarz, aby odwrócić się od Pana i jeżeli uczyniliśmy to, aby składać na nim ofiary całopalne i ofiary z pokarmów i ofiary pojednania, to niech Pan sam to pomści. Czy nie uczyniliśmy tego raczej z troski o to, że kiedyś w przyszłości będą mówić wasi synowie do naszych synów: co was obchodzi Pan, Bóg Izraela? Wszak Pan uczynił Jordan granicą pomiędzy nami a wami, synami Rubena i synami Gada, i nie macie żadnej społeczności z Panem. A tak synowie wasi odstręczą naszych synów od bojaźni przed Panem. Więc pomyśleliśmy sobie, zbudujemy sobie ołtarz, lecz nie do składania ofiar całopalnych i zwykłych, ale aby był świadkiem między nami a między wami i między potomkami naszymi po nas, że chcemy przy nim oddawać cześć Panu przez nasze ofiary całopalne, przez nasze ofiary zwykłe i przez nasze ofiary pojednania. I aby kiedyś w przyszłości nie mówili wasi synowie do naszych synów: nie macie żadnej społeczności z Panem. Więc pomyśleliśmy sobie, jeżeli by mieli kiedyś w przyszłości tak mówić do nas i do naszych potomków, to my możemy odpowiedzieć: spójrzcie na budowę tego ołtarza Pańskiego, który wznieśli nasi ojcowie nie do składania ofiar całopalnych i zwykłych, ale aby był świadkiem między nami a wami. Niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli podnosić czy podnieść bunt przeciwko Panu i odwrócić się dziś od Pana, wznosząc ołtarz do składania ofiar całopalnych, ofiar z pokarmów i ofiar zwykłych, oprócz ołtarza Pana, Boga naszego, który jest przed Jego przybytkiem. Więc ta część Izraelitów właśnie ze wschodniej strony wyjaśnia w odpowiedzi na pytanie delegacji Pinchasa i reszty przywódców. Po pierwsze, myśmy tego ołtarza nie zbudowali, żeby na nim składać ofiary i żeby na nim oddawać jakiś konkurencyjny kult dla Jahwe. Po pierwsze, ja parafrazuję to, co żeśmy czytali. Po pierwsze, myśmy tego nie zbudowali, żeby był jakiś drugi, konkurencyjny ośrodek chwalenia dla Boga. Myśmy mieli zupełnie inne intencje, a jeżeli by tak nie było, to Bóg jest nam świadkiem, to niech nas nie oszczędza. Oni wzywają Boga na świadka, czytaliśmy. Że nie było ich zamiarem, żeby złamać przepis zakonu. Bo przepis zakonu wyznaczał jasno, gdzie jest miejsce składania ofiar. Oni tłumaczą swoim braciom tak: pomyśleliśmy o tym, co będzie kiedyś, po nas. Bóg przydzielił nam w taki sposób te nasze ziemie, że między nami jest rzeka, pewna granica. Ktoś kiedyś w przyszłości mógłby pomyśleć: ci za Jordanem to jest inny lud, a my tutaj, po tej stronie Jordanu, jesteśmy prawdziwym, właściwym ludem Jahwe. I oni, przewidując albo obawiając się, że kiedyś ktoś pomyśli: tam są Izraelici gorszego gatunku, a tu są Izraelici pierwszego gatunku, nastąpiłby jakiś podział, nastąpiłoby jakieś odłączenie, jakieś zlekceważenie tej jedności, którą Bóg przeznaczył dla Izraela jako narodu. I oni pomyśleli i tłumaczą: wznieśliśmy ten wielki monument, bo to był wielki pomnik, wielki, po to, żeby on był na pamiątkę, żeby on przypominał na stałe pokoleniu i pokoleniu, że jest jeden Bóg i wszystkie plemiona i po tej stronie Jordanu, i po tej stronie Jordanu, wszystkie jednakowo czczą tego samego Boga Jahwe. I mamy to samo dziedzictwo, i mamy tego samego Boga, po naszemu mówiąc, mamy tą samą służbę, tą samą nadzieję, tego samego Pana, tą samą wiarę, ten sam chrzest. Ale wracając jeszcze do historii. I tłumaczą ci właśnie Rubenici, Gadyci i połowa plemienia Manasesa: zrobiliśmy to, żeby zapobiec jakiemukolwiek w przyszłości rozłamowi, bo wskutek tego rozłamu nasze potomstwo przestanie chwalić Boga, bo wy jesteście bliżej świątyni, bliżej przybytku i nasze potomstwo mogłoby oddalić się od Boga. Więc zostawiliśmy ten pomnik po to, żeby przypominał o jedności i żeby przypominał naszym potomkom, że mamy czcić tego samego Boga Jahwe. Nadążacie, tak? Na razie tylko sobie przypominamy, co mówi ta historia. Więc wyjaśnili Rubenici, Gadyci i ta połowa plemienia Manasesa, jakie były ich intencje. 30 wiersz, do 34 przeczytam teraz. A gdy kapłan Pinehas i naczelnicy zboru oraz zwierzchnicy nad tysiącami izraelskimi, którzy z nimi byli, usłyszeli słowa, które wypowiedzieli synowie Rubena, synowie Gada i synowie Manasesa, uznali je za słuszne. Rzekł więc Pinehas, syn kapłana Eleazara, do synów Rubena, do synów Gada i do synów Manasesa. Dzisiaj wiemy, że Pan jest pośród nas, ponieważ nie dopuściliście się tego wiarołomstwa wobec Pana, a tak wyrwaliście synów izraelskich z ręki Pana. Wtedy Pinehas, syn kapłana Eleazara, powrócił wraz z naczelnikami od synów Rubena i od synów Gada z ziemi Gilead do ziemi kananejskiej, do synów izraelskich i zdali im sprawę. A synowie izraelscy uznali to za słuszne, oddali cześć Bogu i nie myśleli już o tym, aby wyruszyć przeciw nim na wojnę i spustoszyć ziemię, którą zamieszkiwali synowie Rubena i synowie Gada. I nazwali synowie Rubena i synowie Gada ten ołtarz Ed, bo jak mówili, jest on świadkiem między nami, że Pan jest Bogiem. Więc Pinehas i reszta delegacji uznali tę całą odpowiedź za słuszną, za właściwą. To nawet nie jest tak, że przychylili się do prośby, tylko zrozumieli, że inna była intencja, że inny był zamiar tych pozostałych pokoleń. I że nie tylko, że był inny, niż oni myśleli pierwotnie, że był dobry. Nie tylko był inny, był dobry, był właściwy, uznali to za słuszne, że oni dobrze zrobili. Choć nigdzie nie jest napisane, że Pan im kazał to zrobić, choć nigdzie w zakonie nie było napisane, że mają to zrobić, kiedy będą, prawda, wracali przez Jordan, po prostu zrobili to jakby z pragnienia własnego serca. Tak? I tamte pokolenia na początku zareagowały na to bardzo agresywnie, ale po tym wyjaśnieniu zrozumieli, że to było dobre. I przyjęli to jako dobre rozwiązanie i wrócili i zdali sprawę wszystkim pozostałym Izraelitom i zgasili to zarzewie bratobójczej, krwawej wojny. To pragnienie, by znowu się bić. I to już nie bić z wrogami, ale bić między sobą. Tak wygląda ta historia, jak żeśmy sobie przeczytali, tak pokrótce to sparafrozowałem. Ale nas interesuje nie sama historia, tylko co nas Bóg uczy przez tę historię. Jakie duchowe prawdy dzisiaj są dla nas aktualne. I wiecie, wypisałem sobie w paru punktach i spróbuję króciutko wam przedstawić, podzielić się z wami, bo wierzę, że to jest bardzo ważne, że ta lekcja, która w tym rozdziale jest opisana, jest dla nas, dla Kościoła Bożego, dla ciała Chrystusowego, bardzo ważna. Otóż ta historia pokazuje nam po pierwsze, że jako bracia i siostry możemy wiele razem trudu ponieść, wiele razem przeżyć mieć z Bogiem, wiele duchowych objawień, wiele duchowych bojów, wiele duchowych zmagań, trudów, wiele społeczności mieć, a i tak ciało albo diabeł, jeśli nie jesteśmy czujni, ta nasza stara natura, ten pierwotny Adam albo diabeł, który wykorzystuje tą starą naturę w nas, drzemiącą, czasami tak bardzo niewiele potrzeba i krwawa jatka wisi na włosku. Widzicie to w tej historii? I to krwawa jatka z tymi, którzy nam wiele zawdzięczają i którym my wiele zawdzięczamy. Widzicie to? I to jest bardzo taka poważna lekcja, poważne ostrzeżenie dla nas, poważne pouczenie. Żebyśmy nie byli tacy prędcy do oceniania. Widzicie to? To jest niesamowite, że można tak wiele razem przeżyć z Bogiem, tak wiele razem zdobywać z Bogiem i diabeł potrafi tak zachachmęcić, mówi się tutaj zachachmęcić, że Boży ludzie, którzy żyją z Bogiem, wystąpią przeciwko drugim Bożym ludziom, którzy żyją z Bogiem. I z tego tylko iskry się sypią. I to jeszcze nie jacyś jedni Boży ludzie przeciwko drugim, jakimś nieznanym Bożym ludziom. Ale Boży ludzie przeciwko Bożym ludziom, którzy razem z jednego pieca chleb wyciągali, którzy razem rozbijali namioty. Mówię tak przysłowiowo, którzy razem ponosili pewne trudy, razem za sobą się wstawiali, razem przechodzili zwycięstwa i porażki. Jak przebiegły jest diabeł i jak my potrzebujemy być czujni, żeby zachować jedność, o którą Jezus się modlił. Pamiętamy, że Jezus modlił się w ostatniej swojej modlitwie, czy przedostatniej, ale pod koniec swojego życia tutaj. I ta modlitwa została spisana. Właściwie to jest najdłuższa modlitwa, która najdłużej spisana modlitwa. Tak, Jezus modlił się całe noce, ale ta modlitwa została bardzo obszernie spisana. Po co? Żebyśmy wiedzieli, na czym Bogu zależy. I co On nam dał w Duchu Świętym. Że uzdolnił nas w Duchu Świętym do tego, żebyśmy byli jedno. Uzdolnił nas, żebyśmy tą jedność pielęgnowali. Uzdolnił nas, żebyśmy tą jedność pośród różnych diabelskich sztuczek i sztuczek ciała zachowali. Więc wspólne przeżycia, bogactwo duchowe, które mamy, wiele objawień, jeszcze z automatu nie gwarantuje nam, że nie popełnimy błędu i nie przyczynimy się do rozłamu w Kościele. Widzicie to? Tutaj ten rozłam, ten konflikt, ta wojna zawisła na włosku. I wszyscy dobrze chcieli. I każdy chciał dla Pana walczyć. Druga lekcja. Oni bardzo szybko zareagowali, ci po stronie zachodniej, na coś nowego. Zareagowali agresją, może nie dobre słowo agresją, ale taką bojowniczą postawą. Jest coś nowego, do tej pory tego nie było, na pewno jest to coś złego. Jak nowe, to złe. Jak nowe, to bałwochwalcze. Jak nowe, to buntownicze. Jak nowe, to grzech. Trzeba to zniszczyć, trzeba to zgładzić. Widzicie to? To jest takie pewne nieporozumienie w Kościele Jezusa Chrystusa, w ciele Jezusa Chrystusa na całej ziemi, że ludzie Boży, którzy dużo doświadczyli z Bogiem i którzy dużo przeszli z Bogiem, czasami reagują na rzeczy nowe, jakby mieli alergię. Jak coś nowego, to trzeba się bić. Jak coś nowego, to trzeba to zaraz spalić, to trzeba to zaraz stłumić, to trzeba to zaraz krwawo nawet stłumić, bo Bóg jest po naszej stronie. Dlaczego chcieli to stłumić i to krwawo poprzez walkę? Bo nie rozumieli intencji tamtych ludzi. Nie znali intencji tamtych ludzi. Ale nie zastanawili się nawet nad tym, jaka była ta intencja. Nieważne, na pewno jest zła. Na pewno jest zła i trzeba ich ukarać. Więc ta historia uczy nas, żebyśmy nie byli tacy prędcy do wymierzania sprawiedliwości, jak my byśmy byli, nie wiem, prawą ręką Jezusa Chrystusa albo Jego doradcami, albo Jego sztabem takim przybocznym do wyławiania i tępienia wszystkiego, co jest nieświęte. Oni trochę w taką rolę weszli. coś nowego, nie wiem, co to jest, na wszelki wypadek to zniszczę. Żeby nie było niekonsekwencji. Żeby nie było złych konsekwencji. Żeby nie było kary Bożej. Żeby nie było plagi. Więc ta historia uczy nas, żebyśmy byli ostrożni, żebyśmy rozsądzali wszystko. Człowiek duchowy, jest napisane, nie podlega niczyjemu osądowi, ale wszystko rozsądza. Wszystkiego doświadczajcie, Słowo Boże mówi, prawda? A tego, co dobre, to trzymajcie czy zachowujcie. Ale co to znaczy? To znaczy, że spotykasz się z rzeczą, której do tej pory się nie spotkałeś, ani ty, ani ci, którzy byli przed tobą, i musisz ją rozsądzić, musisz ją doświadczyć i ocenić w Duchu Świętym, ocenić w sposób duchowy, czy to jest dobre, czy złe, bo wcześniej może nie miałeś przykładu. Nie wszystko, co nowe, nie wszystko, co tobie nieznane, już jest grzeszne. Tylko dlatego, że ty tego nigdy nie doświadczyłeś, tylko dlatego, że ty tego nie znasz, tylko dlatego, że dla ciebie to jest coś niezrozumiałego. To wcale nie znaczy, że Bóg za tym nie stoi. Bóg się nie zmienia i nie ma nic nowego pod słońcem. Boże zasady się nie zmieniają. Boża Ewangelia jest niewzruszona i nie drgnęła nawet przez te 2000 lat. Ale zmienia się język. Zmieniają się te zewnętrzne formy oddawania Bogu chwały. Bóg cały czas patrzy na serce i nie zmienił się. I Bóg zawsze patrzył, patrzy i będzie patrzył na serce, a nie na tą zewnętrzną formę. Ale te zewnętrzne formy oddawania Bogu chwały zmieniają się przez pokolenia. Kto z was na co dzień czyta Biblię w przekładzie Jakuba Wójka? Ręka do góry. Ejże, gdzie ja jestem? No przecież to zostało napisane przez Bożych ludzi, którzy całym sercem chcieli Bogu oddać chwałę, przetłumaczone. I wiele Bożych ludzi się karmiło tą Biblią. Nie czytacie Biblii Jakuba Wójka? Powinniście czytać Biblię Jakuba Wójka, bo na niej moi prapradziadowie się nawracali. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Nie czytamy Biblii Jakuba Wójka, bo język się trochę zmienił, tak? I jej się nie da czytać. Ale Słowo Boże się nie zmieniło, Ewangelia się nie zmieniła. Mamy nowsze przekłady Ewangelii po to, żebyśmy mogli je lepiej zrozumieć, napisane bardziej współczesnym językiem i żebyśmy mogli bardziej współczesnym językiem też innym opowiadać. Więc Ewangelia się nie zmienia, przesłanie Ewangelii się nie zmienia. Dalej zbawienie jest z łaski, dalej sprawiedliwy jest ten, kto wierzy w Chrystusa, a nie ten, kto chce na tą sprawiedliwość sobie zapracować. Dalej Ewangelia brzmi tak samo, spłacone są nasze winy, odebrane jest prawo diabłu do dominowania w naszym życiu. Dalej Ewangelia mówi, jesteśmy synami i córkami Wszechmogącego Boga, ale innym językiem, innymi słowami dzisiaj o tym mówimy. Inne pieśni dzisiaj śpiewamy niż pieśni, które śpiewano 300 lat temu. Wiecie, kiedyś byłem na pogrzebie ojca mojego brata z kościoła, ze zboru z Konstantynowa. I pogrzeb prowadziło dwóch pastorów z takiego wyznania, które już jest takie starsze, bardziej tradycyjne, protestanckiego, ale takie bardziej już kilkusetletnie. I oni śpiewali pieśni napisane nie w tym wieku, nie w poprzednim, tylko te 300 albo i więcej lat temu. Czy te pieśni były złe? Nie. Teksty w tych pieśniach oddawały Bogu chwałę. Ja z nich nic nie rozumiałem. Te pieśni brzmiały dziwnie. Jakby oni spadli z kosmosu. Jakby oni się urwali z choinki. Ja przepraszam, bo może niektórzy choinek nie uznają, ale to tylko chodzi o taki przykład. Po prostu to wszystko, co oni robili, było bardzo świątobliwe, bardzo takie dostojne, ale zupełnie jakby niezrozumiałe, nieczytelne. Patrzyliśmy się po sobie, bracia i siostry, i dziwiliśmy się, co tu się dzieje. Dlaczego? Dlatego, że ktoś chce cały czas, tak jak robiono coś 300 lat temu, identycznie te same teksty, te same melodie, te same sposoby jakby wyrażania. Więc zmieniają się formy. Bóg się nie zmienia. Zasady świętości Bożej, zasady sprawiedliwości się nie zmieniają. Ale ta zewnętrzna jakby otoczka się zmienia. Dlatego, gdy widzimy coś nowego i niezrozumiałego, nie oceniajmy od razu, że to jest ciało, że to jest diabeł, że to jest zwiedzenie. Zastanówmy się, czy pod tym jest serce, które chce oddać Bogu chwałę, tylko inaczej niż my umiemy, niż my znamy. Rozumiemy? Idę dalej. Czasami może nas zwieść, czasami mogą nas zwieść dobre chęci. Dobre chęci. Ci Izraelici po lewej stronie, czyli po tej zachodniej, mieli dobre chęci. Pamiętali cenę, jaką trzeba było zapłacić za grzech. I chcieli uniknąć ponownie płacenia tej samej ceny. I my czasami też, ponieważ mamy dobre chęci, żeby uniknąć czegoś, co czujemy, wierzymy, że będzie złe, to możemy źle coś osądzić. Oni właśnie pamiętali cenę nieposłuszeństwa Akana, pamiętali cenę nierządu czy bałwochwalstwa z Moabitkami i jakby sugerując się tym, co było ileś lat wcześniej, wrzucili tych swoich braci do tego samego worka, przypisali im te same intencje, co tamtym i chcieli się z tym rozprawić krwawo. Dobrze chcieli. Chcieli oczyścić zbór pański. Czyli dobrze chcieli, tak? Chcieli oczyścić zbór pański. Ale czy to była Boża wola? Żeby oni wytępili Rubena, Gada i jeszcze tam pół Manasesa? Nawet jak masz dobre chęci, one mogą cię czasem popychać do czegoś, co nie jest Bożą wolą. Mało tego, na tą całą wojnę przeciwko swoim braciom oni zebrali się w Silo. W Silo, tutaj w tym tłumaczeniu. Czyli Silo czy Silo to miejsce, gdzie był przybytek. Czyli jakby oni chcieli tej własnej, chcieli wymierzyć sprawiedliwość swoim braciom i chcieli temu nadać taki wymiar, że to Bóg. Bo zebrali się jakby w imię Pana. Zebrali się w Silo, żeby jakby pokazać, że oni to robią w imię Pana, że oni to robią w Bożym autorytecie. Już nie raz tak było, że człowiek wykonywał coś, co jest niezgodne z Bożą wolą, a powoływał się na Boga. Zgadza się? Już nie raz tak w historii było. Czasami jest tak, że pretekstem do takich złych osądów, złych zachowań, takiego naciągania Bożego imienia na nasze dobre chęci i na naszą sprawiedliwość, czasami pretekstem są pewne naturalne granice, naturalne różnice między nami. Faktycznie między tą grupą plemion a tą była naturalna granica, Jordan. I oni tam właśnie, jak się tłumaczyli, to mówili, że Pan ustanowił granicę między nami. Czyli już z tego tytułu trochę inaczej mieli funkcjonować ci Izraelici po tamtej stronie i trochę po tej. Ci mieli dalej, choćby to, że mieli dalej na przykład. Musieli zawsze przejść przez rzekę, żeby dostać się do przybytku. Przeprawić się przez rzekę. A więc na przykład wtedy, kiedy Jordan wylewał, było to trudniejsze. Generalnie była jakaś naturalna granica między nimi. Co chcę powiedzieć? Między nami w Kościele, między każdym człowiekiem, między grupami w Kościele są pewne różnice. Są pewne jakby naturalne granice przez to. I gdy nie myślimy po Bożemu, ale według naszej sprawiedliwości, z tych różnic, które powinny nas ubogacać, w tych różnicach znajdujemy pretekst do bitki, do walczenia z braćmi i do walczenia z siostrami. Dla nich ten Jordan był dodatkowym argumentem, dodatkowym takim punktem jakby, dodatkowym takim pretekstem. takim naturalnym. Więc uwaga, po prostu różnimy się między sobą. Są pewne nurty w Kościele, są pewne sposoby wyrażania Bogu chwały, pewne nurty duchowości. I to nie znaczy, że to są dzieci Boże, a to są dzieci diabła. Tylko są różne nurty w Kościele. W Kościele jest różnorodność. Przez Kościół ma się objawiać różnorodna mądrość Boża. A żeby była różnorodna, różnie ludzie przeżywają Boga i różnie ludzie wyrażają Boga i różnie wyglądają służby. I czasami przez to, że jest ta różnica, niektórzy w tym znajdują powód do konfliktu, do lekceważenia, do walki, do podziału, do rozłamu. Podczas gdy te różnice mają nas ubogacać. Taka postawa, może kolejna lekcja. Ja jestem bezkompromisowy, ja bezkompromisowo zawsze idę za Panem. Nie zawsze jest dobra. Nie zawsze jest dobra, bo ona może czasem zaślepić nas na cichy głos, zagłuszyć. Na cichy głos Ducha Świętego, to nie ta jest droga, którą masz iść. To nie to jest problemem, co ci się wydaje problemem. Czasami taka bardzo bezkompromisowa postawa powoduje właśnie wojny między braćmi. Albo powoduje, że może dojść do wojny. Oni się zebrali, żeby wyruszyć na wojnę. Wyruszyć na wojnę, to jest niesamowite. Oni się zebrali, żeby wyruszyć na wojnę przeciwko braciom i tu jest kolejna lekcja. I nazwali siebie karzącą ręką Pana. Jedna grupa nazwała siebie karzącą ręką Pana względem drugiej grupy. Na koniec to przyznali sami to powiedzieli. Kiedy już pochwalili ich za to wyjaśnienie, kiedy zgodzili się z nimi, mówią: dobrze, żeście nam to powiedzieli, bo uchroniliście zbór przed ręką pańską. Ale oni się czuli tą ręką pańską. Że oni są tą ręką pańską, która wymierzy sprawiedliwość. Która wymierzy karę, może niesprawiedliwość. Gdy myślisz o sobie, że ty jesteś karzącą ręką Pana, to się zatrzymaj i zastanów, czy aby tak jest, czy Bóg ci taką rolę wyznaczył. Czy jeśli myślisz, że ty jesteś tutaj sędzią od tego, żeby nazywać, co jest dobre, a co jest złe, to się zatrzymaj i się zastanów. Wybaczcie mi, że tak śmiało do was mówię, ale żebyśmy lepiej zrozumieli, tak mówię dosadnie, żebyśmy lepiej zrozumieli, co Bóg nas poucza, o czym Bóg nas poucza w tej historii. A ja ci powiem szczerze, nie wierzę, że jesteś karzącą ręką Pana i sędzią między jednym a drugim. Albo sędzią nad drugim. Bóg ci takiej roli nie dał. Czasami kolejna lekcja, kolejna taka trudna lekcja. Czasami paradoksalnie w ten cały błąd zaangażowany jest człowiek, który ma dokonania. Który ma autorytet przez swoje dokonania w Bogu. Pinehas był jakby na czele tej delegacji. Masz wielkie dokonania w Bogu. Bóg wiele przez ciebie zdziałał. Fajnie, chwała Bogu. Nikt nie zabierze twojej korony. Ale nadal cię to nie upoważnia, żeby być sędzią, żeby robić z siebie karzącej ręki Pana. Żeby oceniać innych i przedwcześnie wydawać wyroki. Paweł mówi, nie sądźcie przed czasem. Tak jest napisane? Nie sądźcie przed czasem. I paradoksalnie w tą pułapkę, w to zwiedzenie może wpaść człowiek, który dużo z Bogiem przeżył i który w sposób prawy przed Bogiem chodził i wiele z Bogiem i Bóg przez niego dokonał. Więc musimy być czujni. Zresztą Paweł nas o tym poucza, nieprawdaż? On już uzdrowił tysiące, zewangelizował dziesiątki tysięcy albo więcej. Mówi, ja biegnę, ale ujarzmiam swoje ciało i pilnuję się, żebym czasem nie został zdyskwalifikowany, tak dosłownie to tłumacząc. Żebym czasem nie zboczył z tego właściwego kursu. Paweł miał już wiele dokonań na swoim punkcie, na swoim koncie, przepraszam, a jednak wiedział, że w tej starej naturze drzemią pułapki i że musi być czujny, że to go jeszcze nie upoważnia do tego, żeby poczuć się taki bezpieczny i już bezpieczny, ale w takim złym sensie, że już taki nieomylny, taki odporny na pokusę, taki już totalnie poza zasięgiem. Co uratowało całą tą sytuację przed tą krwawą jatką, przed tą niepotrzebnym rozlewem krwi? Co uratowało? Otóż uratował dialog, że jedni z drugimi, zanim się rzucili sobie do gardeł, tak powiem brzydko, porozmawiali jeszcze. Znaczy, zanim wyruszyli na tą wojnę, wysłali tą delegację, ta delegacja przedstawiła swoje stanowisko, a delegacja drugiej strony przedstawiła swoje stanowisko. I nastąpiło zrozumienie. I wystygł cały zły zapał. Co to znaczy? To znaczy, że tak jak mówi Jakub, dobrze jest, jeżeli jesteśmy bardziej skorzy, pamiętacie? Tu brat czytał dzisiaj z Jakuba, abyśmy byli bardziej skorzy do słuchania niż do mówienia. O, mi to jest szczególnie trudno o tym głosić. Zapytajcie się mojej żony i mojej córki. Wszystko jedno, czy się zapytacie żony czy córki, powiedzą wam podobnie. Czy jestem bardziej skory do słuchania, czy bardziej do mówienia. Ale co będę tutaj przed wami udawał? I tak wszystko, co jest ukryte, będzie jawne. Każdy z nas. Taką ciekawostkę wtrącę, przepraszam, bo mi brat powiedział, że do wpół do 12 kończymy, to jeszcze mam chwileńkę. Taką ciekawostkę. Tam, gdzie Paweł mówi, nie sądźcie przed czasem. Tam Paweł mówi, wszyscy staniemy przed Trybunałem Chrystusowym. I uczynki, i intencje serc, zamysły serc każdego z nas będą jawne. Wiecie, co to znaczy? Znaczy, ja będę wiedział wszystko, czym się kierowaliście w swoim życiu. W każdej decyzji, w każdym kroku, w każdym planowaniu. Dzisiaj ludzie albo nie znają naszego życia, albo jak znają nasze czyny, to widzą tylko jakby zewnętrznie nasze czyny. Ale ludzie nie widzą naszych intencji. Mogą się domyślać, lepiej lub gorzej, ale to zawsze jest jakiś ludzki, wiecie, z grubsza osąd, z grubsza domysł. Wszystkie twoje i moje intencje będą tak, wiecie, kawa na ławę. I wtedy każdy odbierze zapłatę stosownie do tego, jak postępował. I nikt nie będzie miał wątpliwości. Panie, dlaczego on ma taką koronę wielką, a ten ma taką małą? Przecież ten był taki bogobojny, a ten to w ogóle taka cicha mysz pod miotłą. Ale intencje będą jawne. I każdy dostanie stosownie do swoich czynów. Więc, dlatego od razu wam mówię, że też mam problem z tym, żeby być skorym do słuchania bardziej niż do mówienia. Uczę się tego, tak jak i wy. Uczę się tego. Gdy jesteśmy skorzy do słuchania, to nas może uratować przed niejedną zgubą, przed niejednym niepotrzebnym konfliktem, przed niejedną niepotrzebną bitwą, przed niejednym niepotrzebnym bratobójczym jakimś incydentem. I ostatnia myśl. Bardzo często może być tak, że to, czego jesteś pewny, czego jesteś pewna, co do intencji brata, siostry, kompletnie nie pokrywa się z prawdą. Ty możesz być pewny, ty możesz być pewna, że wiesz, co jest w sercu tego człowieka, tego brata, tej siostry i się totalnie mylisz. Bo Bóg bada serca. Ty widzisz coś niecoś. Bóg bada serca. Jak ci Bóg nawet objawi, co jest w sercu drugiego człowieka, to ci objawi kawałeczek co najwyżej. Nie objawi ci całego serca drugiego człowieka. Może ci objawić jakiś kawałek życia po to, żebyś się modlił, żebyś się modliła. Może, żeby coś z tym zrobić. Ale przede wszystkim, żeby się wstawiać za kimś. Więc, gdy jesteśmy już tacy pewni intencji brata, siostry, tej grupy wierzących albo tamtej grupy, to ja jestem pewny, że się mylimy. Trochę może za odważnie mówię, może to dziwnie brzmi, ale na podstawie tego słowa tak mówię. I możemy sobie to tłumaczyć bardzo bogobojnie i bardzo tak, wiecie, świątobliwie i powoływać się na różne zdarzenia i na różne wersety biblijne i się bardzo szczerze w tym wypowiadać i bardzo szczerze mylić. Więc tym bardziej, jeszcze raz powtórzę, musimy być ostrożni w wydawaniu ocen co do intencji drugiego brata, drugiej siostry, drugiej grupy wierzących. Bóg nas przed tym przestrzega. A gdyby było inaczej w tej historii, gdyby oni nie wysłali tej delegacji, tylko zebrali się w tym Shilo na wojnę i po prostu ruszyli na wojnę. Jaki byśmy mieli opis tej historii? Gdyby nie było próby porozmawiania, gdyby nie było próby dialogu, jaki byśmy mieli dalszy ciąg tej historii? Jeszcze jedna ważna rzecz w tej historii. Wszystkie wydarzenia w Księdze Jozuego, wszystkie wydarzenia, pomijam opis przydziału, gdzie jest opisane, że tam wzdłuż tej rzeki, takie są szczegółowe opisy tych przydziałów dla plemion. Tam są ze dwa rozdziały, 2,5. Ale wszystkie wydarzenia, które są w tej księdze spisane, w każdym z tych wydarzeń jest obecny Jozue. Możecie sprawdzić sobie. Od pierwszego wersetu do ostatniego rozdziału. Wszystkie wydarzenia w tej księdze, w każdym z nich uczestniczy Jozue. Albo Pan coś mówi do Jozuego, albo Jozue coś mówi do Izraelitów, albo Jozue coś robi razem z Izraelitami, albo Jozue rozmawia z kimś, z aniołem. Różnie. Właściwie to nie był anioł, właściwie to był Jezus, ale to może na marginesie. Zauważcie jedną rzecz. W tej historii ile razy naliczyliście imię Jozue? Ile razy padło imię Jozue? Ktoś z was naliczył? W tej historii, którą czytaliśmy, ani razu nie pada imię Jozue. Ja się pytam, gdzie jest Jozue? Gdzie jest Jozue? Gdzie się zgubił Jozue? Przecież to jest księga Jozuego. Przecież w wszystkich wydarzeniach był obecny Jozue. Gdzie jest Jozue? Dlaczego on tego nie skomentował? Dlaczego on się do tego nie odniósł? Dlaczego go tutaj nie ma? Powiem wam dlaczego. Jozue, tak jak mówiłem, symbolizuje Ducha Świętego. Gdy lud Boży szykuje się do bratobójczej walki, Ducha Świętego tam nie ma. Chociaż są wielkie słowa na ustach i wielkie napisy na sztandarach, że my w imię Pana zaprowadzimy Boży porządek i ukrócimy bałwochwalstwo. I my jesteśmy święci i będziemy pilnować świętości. Chociaż są wielkie słowa i wielkie powody i wielkie, wiecie, postawy i to wszystko brzmi bardzo tak donośnie, Ducha Świętego w tym nie ma. I to jest też w tej historii bardzo pouczające i takie bardzo smutne. Nie ma tu Jozuego, znaczy Duch Święty milczy. Nie ma go tutaj. Więc jeżeli chcemy Ducha Świętego słyszeć i być przez Ducha Świętego prowadzeni, a nie przez nasze dobre chęci, nasze osądy intencji innych, nasze doświadczenia, że po Bożemu to jest tak i tak, jak ja rozumiem, jak ja doświadczyłem, a wszystko co nowe, wszystko co inne, wszystko co dla mnie niezrozumiałe, to nie jest z Boga, to uwaga, Ducha Świętego w tym nie ma. Gdy Jan i Jakub, synowie gromu, tak, taki dostali przydomek, chcieli spuścić ogień na tą niepokorną Samarię, że tak zlekceważyła Jezusa, to źle chcieli czy dobrze chcieli? Chcieli, żeby Bóg był uczczony. Co tutaj będą lekceważyć naszego Pana? A co im Jezus powiedział? Bardzo dobrze zrobiliście. Bardzo dobrze. Czy... Nie tylko ogień, ale jeszcze grat. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Gdy w Koryncie porobiły się cztery partie. Ja jestem Apollosowy. Bo Apollos, to on to wykłada pismo. Nie to, co Paweł. Jego mowa to taka byle jaka. Jego wygląd to w ogóle. Jak on się ubiera, jak on wygląda. Paweł to w ogóle po prostu takie chuchro do niczego. W listach, to wszystko z Biblii jest napisane, w listach wielki mąż Boży, a jak się na niego popatrzy i posłucha, to po prostu miernota. Inni mówili, my jesteśmy Kefasowi. Co tam Apollos? Przytulili go Pryscylla za chwilą, trochę podchowali i wielki mi tutaj nauczyciel. Piotr, uczeń Jezusa. Ten jak coś powie, ten jak coś zrobi. I pamiętamy, jeszcze inni mówią, my to z nikim nie trzymamy. My jesteśmy po prostu wprost Chrystusowi, czyli najlepsi z was wszystkich. Wy się możecie między sobą tutaj dyskutować sobie, kto jest lepszy, a my wiemy, że i tak my jesteśmy najlepsi. Czyli tak jak w tym filmie, pamiętacie, moja jest racja Mojsza, a moja racja jest najmojsza. Nie wszyscy oglądali ten film, więc ci, co oglądali, pamiętacie. I w zborze w Koryncie było wiele darów duchowych. Paweł mówi, nie brakuje wam żadnych darów. Obfitujecie we wszystkie. Wiele proroctw, języki, uzdrowienia, objawienia, wykłady języków. Na tyle dużo, że nawet tam był, z tego się zrobił niezły bałagan. Ale nie problemem było wielość darów duchowych nie była problemem, tylko postawa. I Paweł mówi, nie mogę do was pisać jak do duchowych, bo jesteście cieleśni. Każda z tych frakcji miała pełne poczucie i pełną świadomość, że Bóg im objawił, że po ich stronie jest racja. Tak? Każdy był pewny swego i że najlepiej rozumie Bożą wolę i Boże prowadzenie. W związku z tym musieli się podzielić na cztery partie. A Paweł mówi, nie mogę z wami rozmawiać jak z dorosłymi duchowo, muszę z wami rozmawiać jak z niemowlakami. Pieluchy muszę wam przewinąć, a w tych pieluchach, ho, ho, ho. Wiecie, co jest w pieluchach. Tutaj mamy z dziećmi wyszły chyba. Więc człowiek, w Nowym Testamencie mamy przykłady, że Boży ludzie mogli mieć o sobie bardzo wysokie mniemanie, jacy są duchowi, podczas gdy Bóg mówi, myślicie, że jesteście duchowi, a jesteście cieleśni, niemowlęta. Więc ta nasza skorość do osądu, szybkość, taka prędkość do podziału, do oceny, do interwencji może często oznaczać po prostu zwykłą niedojrzałość. Choć przekonani możemy być nie wiadomo o czym. Naszym wzorem jest Jezus. Wzorem pokory, wzorem prowadzenia się. Naszym korzeniem jest Jezus. I wiecie o tym dobrze. Gdy już się zbliżał koniec życia Jezusa, on modlił się o jedność. Modlił się, Ojcze, modlę się, żeby i ci, których mi dałeś, i ci, którzy na ich słowa uwierzą we mnie, czyli o nas się modlił, żeby byli jedno, tak jak ja i ty jesteśmy jedno. I żebym ja był w nich, i żebyś ty był w nich. Modlę się, żeby wszyscy byli jedno. Dałem im chwałę. Chwała Boża to moc Boża. Czyli dostaliśmy uzdolnienie i Bóg dał nam swoje zabezpieczenie, swoje zaopatrzenie, swoją chwałę, żebyśmy byli zdolni tą jedność utrzymać. Po pierwsze osiągnąć, po drugie utrzymać. Jezus modlił się, żebyśmy byli jedno. Modlił się, żebyśmy byli jedno z Ojcem i z Nim. A potem, kiedy skończył modlitwę, poszedł i zrobił to, co było potrzebne, żebyśmy mogli być jedno. Bo Jezus najpierw się modlił, a potem poszedł wykonać to, o co się modlił. I Twoje i moje dziedzictwo to jest jedność z Ojcem, jedność z Synem, jedność z Duchem Świętym, ale też jedność z bratem i z siostrą. Żebyśmy chodzili w społeczności, której jest jedność, bo korzystamy z pokropienia tą samą krwią, która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Wierzę, że to słowo będzie dla nas błogosławieństwem, abyśmy byli, jak Paweł mówi, dążcie do jedności, byli wykonawcami tego słowa. Dążcie do jedności. Tak jest napisane? Że będzie dla nas zachętą, błogosławieństwem, żeby to, o co Jezus się modlił, realizowało się w naszym życiu. Amen.